przed wyjściem do cerkwi.
Sława Gospodu Jezusu Chrystu z niedzielnej ranice i szczerze winszuję was, ojciec Władimir Misiejuk.
Dy Anna Piotrowskaja.
Сегодня Святая Церква ушановує пам'ять святителя Дмитрия Ростовского, автора житий святых, преподобного Иова Почаевского, довголетнього ігумена і оборонцы Почаевской обители, а так само мученицы Параскевы П'ятниці. Ёсць дзве знамянітыя параскевы. Тыдзень назад у Добрывадзе святкавалася преподобная параскева сербская, а сёння мучаніца параскева, жыўшая ў трэцім стагоддзі ў Іконіі. Нарадзілася ў набожнай сям'і якраз у п'ятніцу. Яе бацькі, шануючы дзень мук гасподніх, назвалі дачку п'ятніцай. Ад грэчаскага слова Параскеві, который означає якраз гэты день тыдня. Згодна со своїм іменем Параскева виховалась і жила у чистоте, даючи обет безжонства. Притим старалась усялякими способами привести живучих побач язичников до християнства. Не всем до сподоби прийшлась така її дійність, і Параскеву привели на суд до городського начальника. Конечно, першої пропановою було принесення ахвяри ідолам, чого святая не захотіла виконати. І тоді почалися жорсткі тілесні пытки, від яких самі прослідовці стратили много сил і кинули свою ахвяру у підвал. На другий день забачили її без ран і знаків побоїв, что не змогло їх образуміць, і далей продовжалі здекі над святой. Не бачучи ніяких результатів, обезглавили Параскеву. Святая Параскева Петка, п'ятниця, шанується во всіх православних країнах, традиційно лічиться опікункою засіяних полів і домашньої живьоли. А гутарку на сьогодні підрихтував отець Дорофей Сулима, вікарій прихода у городку. Калі ласка, ойча.
Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу звернути увагу на вельми кранавчну історію оздоровлення апантанного, яку отспіває євангеліста Лука. Це розказ, який не тільки показує моц Ісуса Христа, але так само показує глибину праги Господа, каб усі ми отримали оздоровлення і свободу. У гэтай історії сустракаем мужчину, який був повністю апантанны праз демони. Жив у могилах, а його терпіння сягало глибока. Не тільки був зневалений фізично, яко життя стало пеклом на землі. Гэта драматичны вобраз, які показує ситуацію многіх людей у сучасным свеце. У нас час многія змагаються з різними формами зневолення, залежностями, депресія, страхом чи травмою. Історія апантанного – гэта не тільки розказ спрадвяков, але так само актуальний крик просячи допомоги, які дальній ёсць у наших серцах. Калі Христос прибуває у Геразу, трапляє на апантанного, які адразу пазнає у нім некага незвиклага. Його реакція вельмі значная. Падає на колена, просячи допомоги. Гэта незвиклый важный момент, бо показує, що навіть у найгоршій хвилині, коли відчуваємося найбільш загубленими, можна звернутися до Бога. Гэта акт веры, які адкрывае дзверы да аздараўлення. Ісус не баіцца гэтага мужчыны, яго цярпення. Замест гэтага падыходзіць до яго з любовью, выганяе дэмоны, вяртаючы не толькі свабоду, але і годнасць. Гэта сустрэца паказвае нам, што Ісус не толькі аздараўляе фізычна, але перад усім вяртае узаносненны з Богам, самім сабою і іншымі людзьмі. Галовным элемент дарогі да аздараўлення – гэта вера. Ісус пытае апантаннага, што ён і што мае з ним супольнага. Вера – гэта першы крок у прамку аздараўлення. Мусім запытаць сябе, ці маем давер да яго моцы. У гісторіі апантаннага бачым, як важна ёсць супольнасць. Гэты мужчына быў ізлаваны, жывучы ў магілах. Супольнасць можна быць крыцай падтрымкі, малітвы і любові. Патрабуем сябе ўзаемна, каб пераходзіць праз цяжкія моменты. Супольная малітва і адкрытасць могуць прынесці вялікія аздараўленні. Мусім быць свядомыя, што многія нашыя змаганні мае свае карэнні ў духовным змаганні. Ісус прыходзіць, каб супрацьставіцца дэманам, якія нас зневаляюць. Дарагія браты і сёстры, гісторія аздараўлення апантаннага – это не толькі расказ прад 2000 гадоў, это запрашэнне, каб зауфаць Богу, які прагне нашага аздараўлення. Не глядячы на терпение, с чым змагаемся, Ісус з намі і прапагуе нам свабоду і ново жыццё. Нехай гэта гісторія прыпамінае нам, што кожны з нас мае права да аздараўлення, каб зайсці сябе ў любові да Бога. Нехай нашыя сэрца будуць адкрытыя на яго дзеянне. Будзьма гатовыя, каб прынясяць яго ласку і дзельніца ён з іншымі. Нехай Бог благословіць нас на гэтай дарозе да аздараўлення.
Гэты год ёсць адмысловы, паколькі польская аўтакефальная праваслаўная царква адзначае якраз сотую гадавіну гэтай важнай падзеі аўтакефаліі. З гэтай нагоды ў панядзелак адбудзецца адмысловы канцэрт, дзе з утворамі кампазітараў міжваеннага перыяду выступіць хор складзены са 100 чалавек якраз у гадавіну стагоддзя аўтакефаліі. Гэты праект паўстаў намаганнямі дзеячаў супраскай акадэміі, а яго рэалізацыі падняў Łukasz Hajduczenia.
Pomysł 100 osób sam się prosił, no bo stulecie autokefalii to jest takie wydarzenie, które podkreśla tą symboliczną liczbę. No i stąd właśnie taka idea, żeby zebrało się 100 śpiewających osób. Jeżeli chodzi o repertuar, no to przede wszystkim będą to rzeczy pochodzące z okresu, kiedy nasza cerkiew uzyskała autokefalię. Są liczne świadectwa tego, jak wyglądał repertuar, są nagrania chóru katedralnego, stąd też będziemy wykonywać muzykę autorstwa Dmitrija Orłowa, dyrygenta katedry w Warszawie. No ale też będą różne inne rzeczy, będą pieśni paraliturgiczne, które są charakterystyką naszej cerkwi, naszego obszaru prawosławia, a także nawet pojawią się monodie pochodzące jeszcze z irmologionu supraskiego. Jest to wyzwanie, zobaczymy, co z tego wyzwania wyjdzie. Na pewno wszyscy mają dobrą wolę do tego, aby podołać tak trudnej muzyce, no ale chyba dlatego też to ma sens, że będziemy starać się uzyskać efekt w tak trudnych rzeczach.
Kiedy możemy zobaczyć podsumowanie tego projektu?
Koncert odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada o godzinie 17 w świątyni Hagia Sofia w Białymstoku.
Як мы ўжо гаварылі, гэты год адмысловы, паколькі праваслаўная царква адзначае сотую гадавіну аўтакефаліі. І вось мы ў нашых перадачах будзем таксама набліжаць гэтую падзею, пачуем разважанні, як да гэтай аўтакефаліі дайшло, ці яна нам патрэбна і што яна нам дае, гаворыць айцец Лукаш Леонкевіч.
На аўтакефалію можна патрэць і можна яго ацэняць з двух стран. З аднай стороны, можна сім цешыць, што 100 лет таму атрымалі аўтакефалію, і патрэць można powiedzieć tak z góry, bardzo ogólnie, że pojęcie autokefalii sprawiło, że pojawiło się w Polsce prawosławie niezależne od innych struktur, ale z drugiej strony na autokefalię można i chyba nawet należy patrzeć jako na owoc wielu wieków życia tradycji prawosławnej, funkcjonowania tradycji prawosławnej na ziemiach polskich, w pierwszej Rzeczpospolitej, a także na ziemiach Polski byłej Rzeczpospolitej pod zaborami. W 1924 roku nastąpił pewien punkt kulminacyjny. Pojawiła się możliwość funkcjonowania samodzielnego tej tradycji prawosławnej, tego nurtu prawosławnego, który związany był właśnie z Rzeczpospolitą, z ziemiami ukraińskimi, białoruskimi, z ziemiami polskimi i z tradycjami greckimi, które na tych terenach od dawien dawna się pojawiły. Początkowo przez misję Cyryla i Metodego, a następnie przez chrystianizację Rusi wedle tradycji bizantyjskiej, greckiej i następnie przez właśnie Ruś Kijowską pojawiły się tradycje prawosławne na ziemiach polskich i w państwie polskim. Kościół prawosławny w Rzeczpospolitej Obojga Narodów był istotnym czynnikiem życia religijnego, ale także kulturalnego i politycznego ówczesnego państwa. Do 1596 roku Kościół prawosławny współistniał wraz z Kościołem rzymskokatolickim, będąc obecny na rozległych terenach Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po Unii Lubelskiej także na ukraińskich ziemiach Korony Polskiej i Podlasiu. Po 1596 roku, czyli po zawarciu Unii Brzeskiej przez pewną część władyków prawosławnych, nastąpił trudny okres delegalizacji Kościoła Prawosławnego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, który był okresem walki o możliwość funkcjonowania w granicach państwa, a tym samym walki o tolerancję i szacunek, które były przecież bardzo ważne we wcześniejszej epoce jagiellońskiej. Ostatecznie konflikty religijne spowodowane wprowadzeniem w życie postanowień Unii Brzeskiej doprowadziły do tego, że już podczas pierwszego rozbioru Polski, administracja prawosławna Rzeczpospolitej Obojga Narodów była niesamowicie rozbita. Prawosławie na ziemiach byłej Rzeczpospolitej, które starało się o autokefalię, to nie tylko czas po I wojnie światowej, to właśnie czas tamtej epoki jagiellońskiej, ale jeszcze wcześniej, bo w czasach Kazimierza Wielkiego, to są tereny rozległe Wielkiego Księstwa Litewskiego, na których większość mieszkańców, większość ludności stanowiła ludność prawosławna. Pod koniec XVIII wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów zachowały się jedynie resztki prawosławia. I te resztki prawosławia dotrwały wraz z Rzeczpospolitą do jej końca w 1795 roku. Dopiero w dobie Sejmu Wielkiego i w wyniku decyzji podjętych na Kongregacji Pińskiej zadecydowano o potrzebie i chęci powołania w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Niezależnego Kościoła Prawosławnego, a przywiązanie do tradycji kijowskiego prawosławia wiąże się z kontynuacją wśród prawosławnych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów lokalnych tradycji kijowskich, a nawet lokalnych tradycji staroukraińskich czy staroruskich, które rozwijały się przez wieki do czasów Unii Brzeskiej, ale także i później. Są to tradycje liturgiczne, ikonograficzne, muzyczne, ale także pobożnościowe, które wypracowane zostały w ramach naturalnego rozwoju tradycji wschodniochrześcijańskiej na ziemiach Rusi Kijowskiej, a które od czasów Unii Krewskiej, a następnie Lubelskiej stały się integralną częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Częścią tego prawosławia jest też ludność wiary greckiej, która z przyczyn politycznych, a często w sposób nieświadomy i nie z własnej woli, jurysdykcyjnie przebywała w kościele unickim. Niejednokrotnie, co w sposób szczególny objawi się podczas zaborów, to właśnie wśród unitów nieprzychylnie nastawionych wobec latynizacji obrządku prawosławnego pojawi się myśl o powrocie do czystych tradycji prawosławnych, o powrocie do obrządku wschodniego, którego przykładem będzie obrządek właśnie prawosławny. Z tego powodu, mimo iż resztki prawosławia zachowały się w Rzeczpospolitej Obojga Narodów do jej końca, to sądzę, że także wiernych wiary greckiej, którzy z powodów niemożliwości zadecydowania o sobie bronili swej greckiej czy ruskiej wiary i nie przyjmowali łacińskich zwyczajów lub je marginalizowali, tych wiernych także należy zaliczyć do grona prawosławnych, tym bardziej, że to właśnie oni powrócą do tej wiary w XIX wieku. Zachowali wiarę przodków w czasach, gdy można było jej nie zachować. Prawosławie w I Rzeczpospolitej, do końca istnienia I Rzeczpospolitej, było to prawosławie, które z jednej strony zachowało swoją tradycję, można powiedzieć, w taki sposób czysty i nieprzerwany, ale to było także prawosławie, które w innej nieco odsłonie rozwijało się w kościele unickim i które w XIX wieku powróciło do prawosławia na skutek akcji likwidacji Unii i przywracania do prawosławia dawnych wiernych kościoła prawosławnego.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dzisiaj w Rajsku w kaplicy świętej męczennicy Paraskiewy o godzinie 9 będzie odsłużony akafist patronce świątyni, a po nim boska liturgia oraz panichida.
Również dzisiaj o godzinie 17 w cerkwi w Puchlach odsłużony będzie akatyst opieki Bogu Rodzicy przed cudownym obrazem Matki Bożej.
Jutro z okazji Święta Niepodległości o godzinie 8:30 w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku rozpocznie się liturgia za ojczyznę, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej.
Jak już wspominaliśmy, także jutro w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku odbędzie się wyjątkowy koncert stuosobowego chóru dla uczczenia stulecia autokefalii cerkwi w Polsce.
14 listopada cerkiew czci pamięć świętych darmoleczących Kosmy i Damiana. Poświęcone są im cerkwie w Narojkach i Telatyczach dekanatu siemiatyckiego.
Pamięć świętych Kosmy i Damiana czci się w parafii w Czyżach, a także w parafii świętego ewangelisty Jana Teologa na Bacieczkach, gdzie znajdują się relikwie świętych. Tutaj podczas święta będą przybywać także relikwie drzewa Krzyża Pańskiego i szat Bogu Rodzicy. Nabożeństwa rozpoczną się przede dniu o godzinie 17, całonocnym czuwaniem. Potem o 21 odbędzie się akatyst do Krzyża Pańskiego, a w dniu święta o godzinie 9 boska liturgia.
W dniach 15-17 listopada w Siemiatyczach odbędzie się tradycyjny międzynarodowy przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej.
Nadal trwa peregrynacja relikwii świętego Jana Szangajskiego. W dniu dzisiejszym o godzinie 9 przybędą one do Supraśla, o 16 do Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, jutro od 8 do 15 będą w Zwierkach, o 16 w Cerkwi świętego Eliasza w Dojlidach, we wtorek o 8 w Cerkwi świętego Dymitra w Hajnówce i o 16 w Cerkwi świętego Ducha w Białymstoku. Więcej informacji można zasięgnąć na cerkiew.pl.
11 listopada Cerkiew czci pamięć świętej Anastazji Rzymianki. Jest ona niebiańską patronką matuszki i humieni Anastazji z monasteru w Zwierkach. Kochanej matuszce życzymy dużo zdrowia, wszelkich łask bożych, a także orędownictwa niebiańskiej patronki na mnoga jeleta. I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Szczerze dziękuję za uwagę, że daję mirna, Gospodom błogosławionego tydnia.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.